Po tym, jak w przygranicznym Przewodowie spadła prawdopodobnie ukraińska rakieta lub jej szczątki, zabijając dwóch Polaków, niemiecka minister obrony Christine Lambrecht zaoferowała Polsce pomoc w postaci rozmieszczenia baterii rakiet ziemia-powietrze Patriot wraz z obsługą. Kanclerz Scholz zaoferował także wzmocnienie patroli powietrznych nad naszym krajem przez niemieckie Eurofightery. Na początku minister Błaszczak z zadowoleniem przyjął ofertę w sprawie Patriotów. Po kilku dniach stwierdził jednak, że lepiej, żeby Patrioty trafiły na zachodnią Ukrainę. Za tą decyzją stoi Jarosław Kaczyński. O polskiej propozycji podobno nie wiedział nic prezydent Andrzej Duda, który stwierdził z kolei, że niemieckie Patrioty powinny stacjonować w Polsce i strzec przede wszystkim polskich obywateli. Na polską propozycję zareagowali Niemcy, stwierdzając, że te baterie są częścią obrony powietrznej NATO i mogą być rozmieszczone jedynie na terytorium NATO. Rozmieszczenie na Ukrainie wymagałoby konsultacji w całym NATO. Dlaczego Jarosław Kaczyński nie chce niemieckich rakiet w Polsce? O co w tym wszystkim chodzi? To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Tymoteusz Chojecki, zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki.
Witam również bardzo serdecznie.
A na łączach redaktor Michał Fałek. Witam Cię, Michale.
Witam Ciebie, witam Was, drodzy widzowie.
Witam Was, drodzy widzowie. Przypominamy o subskrypcji naszego kanału, o polubieniu naszego programu, o sądzie także, którą mamy na mediach społecznościowych. Tam jest pytanie, co sądzisz o tych patriotach? Czy powinny zostać w Niemczech, czy zostać przekazane Polsce, czy Ukrainie? Możecie się wypowiadać. Na koniec podamy wyniki. Przypominamy także o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd. Zbliżamy się do końca listopada. Pamiętamy o comiesięcznym challenge'u pastora Chojeckiego, czyli 1000 gitar, 1000 osób, żeby wsparło telewizję Idź Pod Prąd. Na dzisiaj jest 25 dzień listopada. Mamy ponad 600 gitar, także jeszcze trochę do celu brakuje. Zachęcamy Was do wsparcia. idźpodprąd.pl/wsparcie. Tam znajdziecie szczegóły. Jesteśmy także na Patronite. A my przechodzimy do tych patriotów, bo to już jest temat od poniedziałku maglowany, bo w poniedziałek niemiecka minister złożyła tą propozycję. No, na początku była cisza, ale po paru godzinach minister Błaszczak napisał na Twitterze, że z satysfakcją przyjąłem propozycję niemieckiej minister obrony. Podczas dzisiejszej rozmowy ze stroną niemiecką zaproponuję, by ten system stacjonował przy granicy z Ukrainą. Potem jeszcze raz to potwierdził, że liczę na szybkie przedstawienie szczegółów przez stronę niemiecką. No i minęło kilka dni. Wydawało się, że tak będzie. Mówiliśmy jeszcze tak we wstępie, że kanclerz Scholz zaproponował te myśliwce Eurofighter, żeby też latały nad Polską. I chyba po trzech dniach minister Błaszczak napisał: po kolejnych atakach rakietowych zwróciłem się do strony niemieckiej, aby proponowane baterie Patriot zostały przekazane na Ukrainę i rozstawione przy zachodniej granicy. To pozwoli uchronić Polskę przed kolejnymi ofiarami i blackoutem, przepraszam, Ukrainę i blackoutem, i zwiększy bezpieczeństwo przy naszej wschodniej granicy. No, Niemcy dosyć szybko odpowiedziały, że no tak nie będzie, no bo to by znaczyło, że niemieccy żołnierze wylądują na Ukrainie, że te rakiety stacjonują. To jest system NATO, tak jak mówiłem we wstępie. No, dosyć dużo ludzi zaraz po tym oświadczeniu Błaszczaka mówiło, że to, no, to jest jakieś nieprzemyślane, no bo to by oznaczało, że NATO w rzeczywistości wejdzie na Ukrainę, stanie się częścią tej wojny. Wiadomo, że to tak, to nie z inicjatywy Polski pewnie by takie decyzje by padały. Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej powiedział: uważam, że dla bezpieczeństwa Polski najlepiej byłoby, gdyby Niemcy przekazali ten sprzęt Ukraińcom, przeszkolili ukraińskie załogi z zastrzeżeniem, że baterie miały być te rozlokowane na zachodzie Ukrainy. Wówczas pozwalało to by zabezpieczyć skuteczniej niż przy pomocy rakiet S-300. Z drugiej strony uchroniłoby to nas przed tego rodzaju wydarzeniami, jakie to, które miało miejsce w Przewodowie. Jednocześnie, gdyby Rosjanie postanowili nas zaatakować, to też byłoby to dla nas ochrona. Takie rozwiązanie uznałbym za optymalne i pokazujące, że Niemcy dokonują rzeczywistej zmiany postawy, a nie pewnego aktu o charakterze propagandowym, czyli on to traktuje jako akt o charakterze propagandowym. Możemy sobie przypomnieć w 2014 roku, możemy pokazać Państwu ten artykuł, myśmy o tym już też kiedyś rozmawiali, jak tam wtedy minister Sikorski mówił, że żołnierze NATO będą stacjonować w Polsce. Wtedy Jarosław Kaczyński powiedział, że powinny to być wojska amerykańskie. Nie życzyłbym sobie wojsk niemieckich na polskim terytorium. Przynajmniej 7 pokoleń musi minąć, zanim to będzie dopuszczalne. Tak stwierdził wtedy w 2014 roku Jarosław Kaczyński. Myślicie, że to chodzi o to, że to niemieckie, że niemieccy żołnierze, że nie powinni stać na polskiej ziemi jakoś, chociaż przecież często stoją na jakichś ćwiczeniach i tak dalej, czy chodzi o coś więcej, że tu PiS tak walczy z tą Unią Europejską, aby tu Niemcy nagle miały nam pomagać?
Kiedy usłyszałem tę propozycję ministra Błaszczaka, no to ją pochwaliłem nawet, że to ciekawe rozwiązanie, żeby w sposób prawdziwy wesprzeć obronę przeciwlotniczą Ukrainy. Wiemy, że tu w tym obszarze jest największa dysproporcja, lotnictwo i rakiety. W armii lądowej, no to jest już teraz, można powiedzieć, jasna przewaga strony ukraińskiej, w artylerii też i tak dalej, ale znaczy w artylerii w skuteczności, bo ilość artylerii, no tak, to oczywiście...
Najgorsze są te ataki rakietowe. No?
Tak, najgroźniejsze ataki lotnicze i rakietowe, gdzie Ukraina jest w dużej części bezbronna, szczególnie, że Putin zaplanował ludobójstwo za pomocą zniszczenia infrastruktury życiowej dla cywili, czyli prąd i woda, nie? Szczególnie w obszarze, w tym okresie zimowym. Podobne to jest do tego chłodomoru, który Stalin zafundował Ukraińcom w latach 30., żeby wybić bogatszych Ukraińców, w ogóle zniszczyć naród ukraiński, kułaków i tak dalej. I miliony ludzi poniosło śmierć z głodu, bo właśnie Armia Czerwona zabrała im żywność i pilnowała składów zboża, a obok ludzie umierali masowo. Nie? To dokładnie to samo bestialstwo powtarza dzisiaj Rosja Putina. Także tu ta propozycja ministra Błaszczaka wydała mi się bardzo ciekawa z tego względu, że po pierwsze realna ochrona nieba ukraińskiego, przynajmniej w zachodniej Ukrainie, ale to już jest duży plus, bo przynajmniej Lwów by był chroniony, Kowel, Wołyń tutaj i tak dalej. Pokazałoby to też większe zaangażowanie Niemców po stronie ukraińskiej, bo wiemy, że Niemcy praktycznie liczyły na zwycięstwo Putina i tak ustawiały pomoc Ukrainie, żeby ona nigdy nie nadeszła, nadeszła za późno, albo żeby była niekompletna, nie nadająca się do użytku. I tu Niemcy robili to konsekwentnie i do dzisiaj to robią.
Wtedy największa chyba pomoc, bo żadne inne państwo żołnierzy na Ukrainę jeszcze nie wysłało.
No tu właśnie nie chodzi o wysłanie żołnierzy, bo ta propozycja w szczegółach to jest, żeby przeszkolić obsługi ukraińskie.
To przeszkolenie na rakiety Patriot trwa 2 do 2,5 roku, także to...
Czyli musiały być...
No pewnie Ukraińcy robią takie rzeczy szybciej przy okazji wojny, no ale to myślę, pół roku to jest bite. Myślę, że więcej, nie?
Czyli musiałyby, można by pomyśleć, to wiecie, jak politycy chcą coś załatwić, to naprawdę załatwiają. No na przykład w Stanach Zjednoczonych stworzono tę prywatną firmę zbrojeniową i tam, gdzie nie mogły jakieś tam być jednostki czy coś, no to były jednostki prywatne, jak gdyby.
Rosjanie też mają coś takiego.
Tak, dlatego mówię, że to by się dało zrobić. Wystarczyłoby przenieść do cywila tych żołnierzy Bundeswehry, którzy umieją obsługiwać ten system przeciwlotniczy. No i potem ich, że tak powiem, jako pracowników cywilnych...
Byłoby to dosyć grubym mieliśmy szybko.
Byłoby, tak, ale dałoby się zrobić, nie? Także tu sam pomysł...
To jest nierealna propozycja. Ale...
Sam pomysł wciągnięcia silniej Niemiec i całego NATO do obrony Ukrainy oceniam jako pozytywny. Oczywiście to też zwiększa szanse obronne Polski, no bo wiecie, nawet jakby te rakiety stacjonowały blisko granicy, no trudno, żeby nad samą granicą, one tam mają chyba minimalny zasięg 3 km, o ile pamiętam.
Maksymalny to tam też nie jest jakiś tak, 70 km do 100 tam maksymalnie.
Do 160 zdaje się najlepsza wersja ale... tam mam.
Zależy, jak szybko leci rakieta w drugą stronę. No tak, jak leci szybko, to nawet jest 40 km.
Tak, no bo znaczy, chyba pociski te najlepsze mają około 5 machów, a rakiety rosyjskie tam już wiemy, że 7 i więcej, nie? Także tu jest pewien...
7 machów to nie, ale no tak, to no gdzieś porównywalnie. Tak?
Przeciwrakieta no właśnie miała 7.
To jest mach 1200.
No trochę mniej, powiedzmy tam niecałe 6, nie? W każdym bądź razie nawet rozmieszczenie na terytorium Polski gdzieś blisko granicy, no takiego systemu przecież na przejściu granicznym się nie rozstawi, tylko gdzieś w jakiejś tam...
W rzeczywistości mogłoby zabezpieczyć Zamość pewnie.
Może Lublin, może Chrubiesz, Rzeszów to... oczywiście też i tak dalej.
Rzeszów to i tak on ma swoje, te patrioty.
No tak, ale mówię o zasięgu tych rakiet. Także to by dało Polsce oczywiście no, lepsze zabezpieczenie, bo na terytorium wroga, gdyby na zachodniej Ukrainie te rakiety zostały Patriot rozmieszczone, to dla Polski byłoby to korzystniej, bo jest więcej czasu na zareagowanie obrony przeciwlotniczej. Pierwsze mogą Patrioty, potem jeszcze nasze systemy z Polski i tak dalej, także to by realnie podniosło...
Nie mogą, bo ich nie ma. Co bardzo ale... do tych rakiet... Bo Patrioty, możemy powiedzieć, że to są zestawy rakiet ziemia-powietrze, które są przeznaczone do zestrzeliwania tych pocisków balistycznych, tych najwyżej i najszybciej lecących. Też jeszcze nie tych największych, takich, co tam latają między kontynentami, to nie, ale...
Średniego zasięgu.
Średniego
tak
i krótkiego. Coś takiego. Polska takich rakiet no na razie oficjalnie nie ma. Tam są... My kupujemy te baterie rakiet od Ameryki, w tym w programie Wisła.
Za parę lat.
Mamy już, są już w Polsce dwie baterie, chyba amerykańskie, i dwie baterie polskie teraz tam ćwiczą, bo już tam zostały, powiedzmy, komponują się, bo tam już zostały częściowo wyprodukowane, także też pewnie gdzieś tu na wschodzie stacjonują, no ale poza tym, no to nie mamy wielkich zdolności do zwalczania takich pocisków.
Nie wchodząc w te szczegóły, zasada jest taka, że o wiele bezpieczniej jest prowadzić wojnę poza swoim terytorium, czyli jeśli by te rakiety, które lecą ewentualnie w kierunku Polski, były zestrzeliwane nad zachodnią Ukrainą, to jest bardzo korzystne dla Polski, bo
no, ale
zestrzelenie,
do tego tematu, do końca, nie taka była propozycja Błaszczaka, no bo on chciał, żeby niemieckie wojsko poszło na Ukrainę.
Tak, no ale można nad taką propozycją pracować i ją doszlifować, jeśli...
Ale no Niemcy od razu powiedzieli, że nie, my nie chcemy.
Ja
nie?
Tylko mówię, że ta propozycja w pierwszym tym wydaniu ma elementy korzystne i trzeba to podkreślać, nie? Że tu jakiś taki kierunek, żeby Niemcom zrobić sprawdzam, żeby wzmocnić Ukrainę, żeby zaangażować NATO po stronie Ukrainy, to są dobre kierunki, nie? To jest bezsporne, a teraz...
Ale można powiedzieć, że to jest z kolei takie stawianie warunku za wysokiego, wiedząc, że Niemcy się nie zgodzą i żeby nic z tego nie wyszło. To może być też taka gra.
A teraz pozwól, że powiem swoją opinię negatywną. Cała ta historia obnażyła brak jakiejkolwiek demokracji w Polsce. Bo o tym ani nie zdecydował, jak się okazuje, minister Błaszczak. Cywilny, że tak powiem, nadzorca armii. O tym nie zdecydował prezydent, który no, w czasie tam konfliktu, wojny...
Gdyby zdecydowała najważniejsza osoba w państwie, no to nie wiem, o co ci chodzi.
Czyli
no,
w Polsce nie ma demokracji, tylko jest jakaś forma dyktatury. Kaczystan to się nazywa. Czyli człowiek, który nie ma realnie żadnej władzy, tę władzę sprawuje. No gdyby jeszcze Jarosław Kaczyński tę władzę sprawował, no to przynajmniej mielibyśmy tak zwaną dyktaturę jawną. Ale istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że nawet Jarosław Kaczyński nie sprawuje tej władzy tak całkowicie niezależnie, tylko sterują nim jeszcze jakieś inne czynniki, wtedy mamy do czynienia z dyktaturą niejawną i to jest najgorsze ze scenariuszy, który rozważam.
Michale, co ty sądzisz o tym, co się dzieje, o tej całej gmatwaninie związanej z patriotami, o tej przepychance? No mamy już dzisiaj piątek, tak? Czyli to już 5 dni trwa. No wydaje się, że w takim razie no, nic z tego nie wyjdzie, patrioty zostaną w Niemczech.
No tak, nic z tego nie wyjdzie, bo propozycja. Teraz można się zastanowić, dlaczego strona niemiecka tę propozycję złożyła. Czy rzeczywiście był to gest dobrej woli, czy chcieli poprawić swój PR, który jest generalnie słaby i w Europie, i nie tylko, myślę, w związku z tym, jak Niemcy funkcjonują, jak oni się nastawiają do wojny. To, co też teraz ostatnio wyszło, że właśnie liczyli na rzeczywiście na przegraną Ukrainy. Chociaż de facto, tak jak patrzy się, co już wysłali Niemcy, to wcale nie jest to mało. Nie? Naprawdę to wysłali tam kilkadziesiąt gepardów, wysłali dużo amunicji, wysłali trochę tych pancerhaubic tam w porozumieniu z Holendrami. Myślę, że już nie są na szarym końcu, tylko są na pewno w pierwszej piątce krajów, które dostarczają sprzęt. Po Stanach Zjednoczonych, Polsce, Wielkiej Brytanii być może są nawet już na czwartym miejscu. Natomiast mogliby oczywiście więcej. No i teraz proponują nam ochronę. No i minister Błaszczak, no owszem, można powiedzieć, tak jak tutaj Pawle mówiłeś, że jest to na pewno dobre bronienie się na cudzym terytorium. To jest zgodne z polską racją stanu, ale propozycja ministra Błaszczaka, od razu było wiadomo, że to jest propozycja, która nie może być przyjęta przez Niemców, prawda? To tylko była kwestia czasu, czy odpowiedzą następnego dnia, czy za dwa dni, czy za trzy dni negatywnie, no bo to jest w tym momencie wysłanie niemieckich wojsk na Ukrainę, czyli to jest wejście NATO do walki, to już jest praktycznie oficjalnie, no można powiedzieć, prawie że trzecia wojna światowa. No nie wiadomo, jakby Ruscy zareagowali, może to jest dobry pomysł, ale NATO wielokrotnie mówiło, że nie jest NATO jeszcze w tym momencie gotowe. Co z tym szkoleniem? To rzeczywiście jest tak, jak ty, Tymku, mówiłeś, że nawet ja czytałem informację, że 3 lata jest czas na szkolenie, na wprowadzenie, na wdrożenie systemu Patriot w jakimś tam kraju. Czyli 3 lata to szacujemy, że to już powinno być dawno po wojnie, przynajmniej taką mamy nadzieję, że wojna zakończy się w następnym roku. Czyli Błaszczak, no wiadomo, to Kaczyński podjął taką decyzję, no ale Błaszczak tutaj wygłosił ją. Zrobili coś, co jest nierealne, nie do przyjęcia. Myślę, że nie tylko Niemcy, ktokolwiek by taką propozycję wcześniej wystawił, jeżeli Amerykanie by zaproponowali na przykład, że patrioty będą tutaj, chociaż niedaleko są amerykańskie patrioty i też myślę, że są w stanie chronić jakąś część naszej ziemi, bo przecież są koło Rzeszowa amerykańskie patrioty w tym momencie rozlokowane. Ktokolwiek by taką propozycję Polsce nie złożył, to kontrpropozycja wypowiedziana przez pana Błaszczaka 2 dni czy 3 dni później od razu tę propozycję zarżnęła. Nie? I teraz można się zastanowić, dlaczego PiS tak zrobił. Czy powodem było tylko ta niechęć, żeby niemieccy żołnierze byli na ziemi polskiej, Jarosława Kaczyńskiego, która no kiedyś była wypowiedziana, o czym też mówiliście, czy jakiś był jeszcze inny powód, tak? Czy po prostu to jest jakaś rzeczywiście głupota i brak myślenia strategicznego? Tutaj teraz wszyscy atakują PiS, że jeżeli kolejna rakieta spadnie gdzieś tam na ziemię polską, no to już w tym momencie to będzie ewidentnie wina Jarosława Kaczyńskiego, że nie ma tych patriotów. Chociaż
nam Michała.
Tutaj.
Halo, halo, Michale, słyszymy się?
Stacjonowania tych patriotów, no to nie łudźmy się, że one byłyby za tydzień czy za dwa. Zanim by tam się dogadali, jaka wersja, bo jest kilka wersji tych patriotów, prawda? Z jakimi tam rakietami, jaka liczba żołnierzy, w jakim miejscu, to być może okazałoby się, że te patrioty by przyjechały na granicę polsko-ukraińską, ale po polskiej stronie, nie wiem, w połowie następnego roku, tak optymistycznie szacuję. Także spodziewałbym się, że to pół roku by zajęło, zanim by jeszcze, znając Niemców szybkość w dostarczaniu broni, zanim by te patrioty przyjechały. Może też okazać się, że to już będzie czas, kiedy będzie wojna już się chyliła ku końcowi, tym bardziej, że ja oceniam, że mając nadzieję, że te sankcje, które wejdą w grudniu, czyli sankcje na ropę, na sprzedaż ropy i na przesył też, transport morski ropy z Rosji, teraz przecież jeszcze jest próba wprowadzenia pułapu cenowego na ropę, gdzie tutaj jest walka, jaki to będzie poziom, to też jest ciekawy temat. Może być tak, że rosyjska gospodarka będzie już tak zdławiona po zimie, no i myślę, że jeszcze też dostaną łupnia przez zimę na placu boju, czyli na froncie, Może pan Putin już nie będzie żył w tym czasie za pół roku, albo już rząd zostanie jakiś tam obalony, czy no będzie jakaś rewolucja w Rosji. To są różne scenariusze, myślę, których też można się spodziewać i mieć należy chyba nadzieję na to, że Rosja w końcu zacznie się zapadać w sobie.
No tutaj ciekawostką jest to, że Jarosław Kaczyński przecież oficjalnie popiera budowę euroarmii w ramach Unii Europejskiej, nie? No to jak on chce jednocześnie nie mieć tych żołnierzy niemieckich na terenie Polski, jak chce mieć euroarmię? Potraficie to jakoś wyjaśnić?
No, to jest właśnie miałem o to pytać, bo rzeczywiście niemieccy żołnierze w Polsce nie stacjonują na stałe, jeśli chodzi o jednostki, bo jeżeli popatrzymy na żołnierzy NATO, to niemiecki kontyngent jest chyba na Litwie. Z tym jakieś tam problemy są. Niemcy bardziej właśnie w tych krajach Litwa, Łotwa, Estonia tam stacjonują. No, do Polski ich nigdy nie chcieliśmy. No ale z drugiej strony pytanie, no skoro taki wielki, pamiętacie, był jazgot, jak amerykańskie wojska do Polski przybywały, że tutaj no to już, że to jest zamach na naszą niepodległość, no to z drugiej strony można...
Jazgot to był tylko wśród ruskiej
części. Ja nie
części.
Mówię, gdzie był, ale był. No, czy nie większy Rosji, jeszcze jazgot byłby, gdyby, nie wiem, niemieckie wojska na przykład do Polski przyjechały, stacjonowały? Może rzeczywiście Jarosław Kaczyński ma tu rację się tego obawiając?
No po pierwsze... Po pierwsze, zespół taki no, osłonowy i ten celowniczy i tak dalej, to radarowy, podejrzewam, tak. Radarowy, to,
kilkuset żołnierzy
to jest co najwyżej kilkuset żołnierzy, nie? No, także to absolutnie nie jest jakaś wielka skala, stąd...
No nie u nas gdzieś tu by byli, w naszym województwie.
Noż to wiem, to przecież, że nie na Księżycu. Ja osobiście nie miałbym nic przeciwko temu, żeby w ramach NATO tu przyszły baterie z Niemiec. To są amerykańskie baterie, ale akurat no, żołnierze niemieccy pierwsi je dostali, Niemcy je pierwsi dostali, nie Polacy.
No, Niemcy już je mają od zimnej wojny, tam potem troszeczkę mieli ich mniej, no ale teraz to już są te nowsze, najnowsze, które też Polska otrzyma. Mm.
Także tutaj w ramach zagrożenia, jeśli jesteśmy w tym pakcie północnoatlantyckim, to tak czy siak w wypadku wojny najbliższą armią, jeśli by armia niemiecka nie przeszła na stronę Rosji, co przecież nie jest wykluczone, to no, siłą militarną tutaj obok Polski jest armia niemiecka, nie? No to chyba każdy, kto bierze pod uwagę jakąś tam pomoc NATO, no to wie, że w sile wojska lądowego, lotnictwa tego wspierającego bezpośrednie pole walki i tak dalej, i wszystko zaplecze medyczne i tak dalej, no to Niemcy są tym zapleczem polskim, nie?
Czyli... Mielibyśmy nadzieję, że będzie tak, jak z kolei Polska jest zapleczem dla Ukrainy.
No
teraz,
dokładnie, nie? No tam oczywiście wiemy, że tam Niemcom to wierzyć nie można, ale takie są realia gry, nie? W tej chwili, nie? Czyli teraz robienie jakiejś takiej ojej, tu niemiecki żołnierz nie stanie na naszej ziemi, kiedy właśnie bezpieczeństwo Polski w ramach paktu zależy w dużej części od armii niemieckiej, słabej, ale jednak, nie? Z dużym na pewno zapleczem, no jest moim zdaniem jakimś takim dość teatralnym zagraniem, a nie realnym. Ja uważam, no oczywiście, jeśli by się nie udał ten scenariusz, żeby wysłać te rakiety, przeciwrakiety dokładnie na terytorium zachodniej Ukrainy, no to lepiej, żeby one były w Lubelskim niż w Niemczech, nie?
Czyli co, chodzi tylko o taką politykę, że tu PiS gra tą kartą antyeuropejską od dawna, jest przede wszystkim, tak mówi, że jest antyniemiecki, że ta Unia zła, no a teraz no by troszeczkę ten oręż został wytrącony, no bo jakby oni za każdym razem Niemcy krytykowali, no to ktoś by mógł powiedzieć, no co wy tak rzucacie na tych Niemców, skoro oni bronią teraz waszego nieba.
Zależy, czy ta propozycja wygląda tak, nie? Niemcy mówią, damy te Eurofightery i...
No bo Jarosław Kaczyński mówi, że to jest gest propagandowy właśnie.
No właśnie, tak? Dlatego no, to chyba Jarosław Kaczyński im umożliwia ten gest propagandowy. No bo ja tak widzę sytuację. No Niemcy mówią, dajemy Polsce do ochrony wschodniej granicy Eurofightery i Patrioty, nie? Kaczyński mówi, no to powinien legalny organ państwa się wypowiedzieć, a nie jakiś taki człowiek z tylnego siedzenia. No ale dobra, Kaczyński mówi, że o, super, że dajecie, to od razu dajmy to Ukrainie. Nie? Niemcy mówią, że to, czy tam Kaczyński od razu wie, że to niemożliwe, a jeśli to niemożliwe, no to dobra, już tu w Lubelskim, gdzieś niedaleko Zamościa, szykujemy dla was, o, mamy fajny poligon, tam się rozstawiajcie, nie? Jeśli to by była taka gadka, no to ja bym nie miał nic przeciwko temu.
Chcesz powiedzieć, że gdyby one stacjonowały blisko granicy, po polskiej stronie, to mogłyby, gdyby była taka decyzja polityczna, strzelać do rakiet lecących
oczywiście.
Na terytorium ukraińskim.
No, ja na Twitterze to wczoraj czy przedwczoraj napisałem, że no dobra, jak nie
to
można...
To by wymagało decyzji na pewno.
Nie jak było... nie można w Ukrainie, no to rozmieśćmy w Lubelskim na wschodzie z możliwością chronienia przynajmniej pasa tam 50 kilometrów czy ileś.
To bardziej takie będzie... są kółka, nie?
No tak, tak, ale ja mówię jakby kilka ale w każdym razie część Ukrainy gdzieś w okolice Lwowa nawet moglibyśmy chronić. Moglibyśmy chronić, nie? Czyli miałoby to realny wpływ na pole walki, na pomoc Ukrainie, nie? Także druga wersja to jest taka, że Niemcy mówią, no damy te Eurofightery i Patrioty Polakom, nie? Tam do wschodniej granicy, a Kaczyński mówi, nie, dajcie Ukrainie po to, żeby Niemcom dać pretekst do niedania Polsce. Ale wtedy to mamy zdradę stanu.
Ja no myślę, właśnie, że właśnie ta wersja jest realizowana i że Jarosław Kaczyński wykorzystał tę okazję dla niego, żeby się przypodobać swojemu twardemu, antyniemieckiemu elektoratowi, szczególnie starszym ludziom, właśnie temu betonowi pisowskiemu. No to jest po prostu zagrywka z kampanii wyborczej, którą Jarosław Kaczyński przecież już prowadzi, nie? Także wykorzystał tę sytuację do niecnego celu, tak jak powiedziałeś, można to kwalifikować rzeczywiście jako zdradę stanu, bo te patrioty, te baterie, jeżeli byłoby ich kilka rzeczywiście, no to by chroniły Polskę, ale również pomogłyby Ukraińcom, ponieważ szczególnie tam przy granicy, tam gdzie Rosjanie próbują uderzać, przecież tam jest i ta baza w Jaworowie, gdzie wcześniej uderzali, gdzie się szkolili czy stacjonowali no ci z Międzynarodowego Legionu Żołnierze, którzy później walczyli na froncie, ale tam również jest wiele hubów logistycznych po ukraińskiej stronie, blisko granicy. Te patrioty mogłyby też to chronić.
Michale, to co myślę powiedziałeś gdzieś tam wcześniej w trakcie twojej wypowiedzi, no gdy kolejna rakieta teraz wleci do Polski, być może ktoś zginie, już teraz nie mówimy, czy to będzie ukraińska, czy rosyjska, bo jakby to nie ma wielkiego znaczenia, jeśli ktoś zginie, no to będzie obciążało teraz PiS, no, Rosji oczywiście, nie? No, ale teraz zaraz będą głosy, no bo no, że mogliście te rakiety wziąć, może by zostało to życie uchronione. Tutaj jeszcze odnośnie wcześniejszej naszej rozmowy Czarek nam podsyła wypowiedź ministra Błaszczaka. Z dzisiaj powiedział, strącanie rakiet z terytorium Polski nad Ukrainą oznaczałoby wejście Polski do wojny, a tego nie chcemy. Czyli taki scenariusz chociaż
no nie,
gdzieś
nie,
tam było.
No
to... Pamiętamy przed kilkoma dniami, po tym wydarzeniu w Jaworowie było mówione, jeszcze chwilę dokończę, że Polacy, było mówione, że Polska naciska na NATO, żeby właśnie taki pas, żeby wydać taką decyzję, że będziemy zestrzeliwać rakiety nad zachodnią Ukrainą. Widać, że dzisiaj po ponad tygodniu ta narracja się zmieniła, czyli pewnie na to odpowiedziało, że nie, do tego nie dopuścimy.
To, co Błaszczak powiedział, to jest bzdurą. Inne państwo NATO, weźmy Turcję, która prowadzi obronę swoich granic na terytorium Syrii.
Turcja w ogóle wchodzi tam.
No właśnie, nie tylko samolotami, nie tylko obroną przeciwlotniczą, wysyła lotnictwo, bombarduje, teraz chce właśnie armię lądową jeszcze wysłać.
No tylko, czyli... że to jest troszeczkę inny przeciwnik, tam jacyś partyzanci w Syrii, a tu mamy mocarstwa atomowe.
Tak, ale Syria jako inaczej. Państwo istnieje, jest członkiem ONZ-u i tak dalej, a...
Ale może można powiedzieć, że Turcja wchodzi do wojny.
No czekaj, gdzie jest wojna? Wojsko tureckie działa w Syrii, a żadnej wojny nie ma.
No można powiedzieć, że jest uczestnikiem tej wojny w Syrii.
No to sobie możesz powiedzieć, ale oficjalnie nie ma wojny, bo Błaszczak powiedział, że to byłby automatyzm, że jeśli
oznaczałoby.
No właśnie, że jeśli polska rakieta, znaczy z Polski wystrzelona, zestrzeliłaby nadlatujący na Polskę pocisk rosyjski na terenie Ukrainy, że to by było automatycznie wejście do wojny. To jest nieprawda. Turcja robi to na terytorium Syrii i żadnej wojny oficjalnie syryjsko-tureckiej nie ma, także...
No zestrzeliła przecież nawet samolot
ruski samolot kacapski nawet spadł.
5-6 lat temu.
Także takich bzdur proszę tu nie opowiadać.
No ale widać, że, no bo my tutaj sobie możemy tutaj ze studia mówić, że to by nic nie oznaczało, no ale widać, że rzeczywiście ci eksperci, czy w ogóle ludzie decyzyjni, no mówią, że ta propozycja zestrzeliwania rakiet z terytorium Polski jest niemożliwa na razie. To mówił na przykład doktor Pawłuszko, zdaje się, w zeszłym tygodniu mieliście z nim program, że to by prowadziło do dalszej eskalacji, że zaraz by Rosjanie gdzieś tam w
Brześciu rozmieścili.
On mówił, no byłeś w tym programie.
No, wiem, ale choćby
w Polsce
w tym nie byłem.
Spadło, byłeś chyba.
Chodzi o to, że Rosja jest na wykończeniu. Rosja już nie ma co wystawić. Także gadanie o tym, że to by jakąś tam eskalację spowodowało, jest, no, że tak powiem, niezgodne z faktami.
To, że Rosja nie ma co wystawić, to słyszymy już od pół roku, że te rakiety jej się kończą, a kilkaset rakiet na Ukrainę spada. I jestem w stanie sobie wyobrazić,
jaki scenariusz chcecie zapytać.
Proszę.
Leci ruska rakieta w kierunku Polski. W okolicach Przemyśla zostaje strącona z terytorium Polski. I co Rosja nam może zrobić? No,
no to doktor Pawłuszko ci odpowiedział w tamtym programie.
No to odpowiedz mi ty.
No to ja ci nie będę całego prawa rozumieć. No ale powiedział, że Białoruś w odpowiedzi.
Co może
na
nam zrobić Rosja dzisiaj?
Zainstalowałaby systemy rakiety rakiet przeciwlotniczych w okolicy Brześcia.
No i
zaraz jakaś rakieta zabłąkałaby się w terytorium Polski. Polska żadnej tarczy antyrakietowej nie ma. No i polski sylu. Zaraz Polacy zginęli.
Jeśli Polska nie ma.
Co byś zrobił?
Jeśli Polska nie ma żadnej tarczy antyrakietowej,
żadnej nie ma praktycznie,
to ruska rakieta w każdej chwili może w Polskę
to,
walnąć.
Na razie nie jest prowokowana, także tutaj my możemy przez studia mówić różne rzeczy, ale ja ci mówię, jakie są fakty. No nikt poważny takiego na razie, takiej woli, żeby Polska zestrzeliwała rakiety na terytorium Ukrainy, nie zgłasza. No my możemy sobie tu twierdzić, że jednak to
zdaje się, Jarosław
było
Kaczyński
fajnie.
I Błaszczak zgłosili coś takiego.
No nie, oni zgłosili, żeby Niemcy pojechali na Ukrainę, a nie, żebyśmy my z Polski zestrzeliwali te rakiety na Ukrainie. Dzisiaj minister Błaszczak, tak jak powiedział, że nie chcemy na razie do tej wojny wchodzić.
Przecież to jest jednoznaczne. Czy by weszli tam Polacy czy Niemcy, to weszłoby NATO.
No, weszłoby na to, ale...
To nie mówmy, że nikt poważny takiej nie zgłasza.
Mówię ci, jeszcze raz mówię, o czym...
że Jarosław jest poważny, mimo wszystko.
Nikt poważny nie zgłasza propozycji zestrzeliwania rakiet rosyjskich z terytorium Polski. O to mi chodzi. Na razie takiej propozycji nie było nigdzie. Wracając jeszcze do tej sytuacji, jeśli chodzi o przekazanie tych patriotów, jak obserwowałem to przypomniała mi się sytuacja z migami polskimi. Nie wiem, czy pamiętacie. Początek wojny. Zaraz była akcja przekazania polskich migów. I też na początku tam było, że my chcemy, na początku, że nie chcemy, czy Polska przekaże, nie przekaże. W końcu był taki tweet, chyba ministra też Błaszczaka, że Polska może przekazać, ale do bazy w Ramstein i stamtąd niech Amerykanie przekażą Ukraińcom. Po czym Amerykanie z kolei powiedzieli, że nie, że oni nie mogą przekazać z Ramstein, że to Polska mogłaby przekazać. No i ta sytuacja jakoś tam upadła. Podobno później nieoficjalnie się mówili, że przekazywano
przez Słowację,
że przekazywano części zamienne, pociski do tych migów też. I potem jakby to był początek tej pomocy. Pierwszy punkt to były migi, pamiętacie, zaraz pierwszy tydzień chyba wojny, nie? To upadło. Potem przez wiele miesięcy Polska przekazała mnóstwo innego sprzętu, czołgi, artylerię, różne takie rzeczy, już bardziej po cichu. No, wydawało się, że to hula, jakby to przekazywanie. I teraz znowu wróciliśmy do tej dyplomacji na Twitterze. Znowu jest ten sam efekt, czyli fiasko. Co się stało? Jak myślicie, jaki będzie dalszy ciąg? Czy nic po prostu się już w tej sprawie nie stanie? Michale, jak ty sądzisz na ten temat? Koniec tematu niemieckich patriotów w Polsce? Halo, halo. Teraz może się połączymy z Michałem. Jak myślisz, co będzie dalej? Czy ten temat po prostu został zabity przez PiS? Czy gdzieś tam, nie wiem, teraz może za miesiąc znowu jednak do Polski trafi? Czy to już jest koniec w tym momencie rozmowy?
No, na pewno to nie jest tylko decyzja Polski czy Niemiec, tylko tu zdanie Stanów Zjednoczonych jest kluczowe, no bo Stany Zjednoczone produkują te systemy i je nadzorują, uzupełniają amunicję i tak dalej, także tu decyzja Stanów Zjednoczonych jest kluczowa. Tam teraz w tej niższej Izbie Reprezentantów zdobyli większość Republikanie, którzy w jakiejś części, nie wszyscy dzięki Bogu, domagali się ograniczenia pomocy Ukrainie. I Biden, zapytany po tej zmianie warty w Izbie Niższej, w Izbie Reprezentantów, czy no, to oznacza, że teraz będzie zmniejszenie pomocy, to on powiedział absolutnie nie, że to nie jest czas, żeby Ukrainę pozostawić teraz no, bez pomocy na pastwę Rosji, nie? Czyli tu decyzja Stanów...
Kolejny pakiet chyba został niedawno ogłoszony.
Decyzja...
500 milionów znowu dolarów.
Decyzja Stanów Zjednoczonych jest no, dalej w grze, chociaż ewidentnie widać, że tu naciski się zwiększyły na Ukrainę, żeby się zgodziła na jakiś rodzaj pokoju. I że jak gdyby impet armii, ofensywy armii ukraińskiej nieco spadł, nie? Po zdobyciu Chersonia. Teraz Rosja, no te naloty dywanowe praktycznie na całe terytorium Ukrainy chce zniszczyć morale społeczeństwa ukraińskiego. Tu ciekawy ruch wykonała Wielka Brytania, przekazując bojowe helikoptery. Zobaczcie.
Sea King, tak się nazywają.
Ciekawe, czy właśnie już przeszkolili Ukraińców, no bo też taki helikopter, jego obsługa, to nie jest tam, wiecie, w 15 minut, że się tam człowiek nauczy, także no to też mamy troszeczkę podobny problem.
Było, znaczy to już w ogóle zaraz na początku wojny były takie informacje, że jak tylko wojna wybuchła, to od razu część, jakaś grupa ukraińskich pilotów poleciała do Stanów Zjednoczonych na szkolenie, czyli już teraz są szkoleni, no już niedługo będzie rok, tak? No już ponad pół roku wojna trwa, czyli niedługo teoretycznie pewnie mogliby już nawet na F-16 latać. Może tak samo było z tymi helikopterami. Tak.
Takie informacje były, że się szkolą na F-16, dokładnie.
Wydaje mi się, że to jest, można to sprawdźcie, ale z pamięci rzecz biorąc, to są chyba pierwsze sprzęt lotniczy przekazany Ukrainie, nie? Czy tam wcześniej coś Słowacji?
No jest to pierwszy sprzęt lotniczy zachodni, tak? Czyli nie jest to postradziecki sprzęt, to zgadza się, pierwszy sprzęt lotniczy. No też mówi się, że
wcześniej
jeżeli
Amerykanie
nie F-16... Są też takie komentarze, że jeżeli nie F-16, załóżmy dla Ukrainy, no to być może Gripeny szwedzkie, bo przecież Szwecja wchodzi do NATO i ma dużo, dużo tego sprzętu i może dostaną Ukraińcy niedługo Gripeny. Generalnie samoloty nowe, znaczy zachodnie samoloty czwartej generacji, czy to będą Gripeny, czy Eurofightery, czy F-16, dużo by dały Ukrainie, ponieważ te samoloty, czy myśliwce przechwytujące i tak dalej, one się też dobrze nadają do przechwytywania i niszczenia właśnie tych rakiet manewrujących, prawda? Czyli to też byłby element ochrony przeciwko tym atakom rakietowym kacapskim, jeżeli by mieli nowoczesne myśliwce. No ja osobiście myślę, że te rakiety w końcu im się skończą, bo no zobaczcie, no był taki tydzień, że wystrzeliwali tych rakiet 100, ostatnio było 65, no kiedyś te zapasy się skończą, były takie szacunki zresztą prowadzone przez stronę ukraińską, że tam już mają zużyte dosyć dużo, po kilkadziesiąt, po 60, zależy od rodzaju. Jakąś tam, przecież też muszą sobie liczbę tych rakiet zostawić w takiej no, ostatniej rezerwie strategicznej. Myślę, że Putin nie wystrzela się do ostatniej rakiety, prawda?
Znaczy prawdopodobnie on dostaje już uzupełnienia irańskie, to już wiemy na pewno.
Z Korei podobno też.
Korea Północna. Ja jestem też głęboko przekonany, że w tajemnicy chińscy komuniści już wcześniej albo obecnie przez Koreę Północną na przykład dozbrajają Putina. Stąd w to wyczerpanie rakiet Putina, to ja bym tak bardzo nie wierzył, nie?
Na razie raz w tygodniu, bo tak mniej więcej oni mówią, nie? Że raz w tygodniu jest taki nalot właśnie w okolicach 100 czy tych 80, powiedzmy, tak jak powiedziałeś, rakiet na całe terytorium ukraińskie.
Tylko, że zauważcie, że lecą tylko ruskie rakiety. Nie było przypadku, żeby leciała rakieta chińska, czy koreańska, czy irańska jeszcze do tej pory. No bo przecież też szczątki tych rakiet, które są zestrzeliwane, no to pozwalają zidentyfikować, jaka jest to rakieta. Chyba, że załóżmy Chiny, bądź Korea, bądź Iran, bądź inne kraje zaprzyjaźnione, powiedzmy, że te trzy wystarczą, no, zwracają Rosji rakiety, które wcześniej od nich kupiły, bo też może być taka sytuacja, tak?
Dokładnie tak. Mogą przezbrajać Chińczycy swoją armię na bardziej już nowoczesne swojej produkcji rakiety, a ten ruski sprzęt, który wcześniej masowo kupowali, mogą teraz potajemnie Rosji oddawać, znaczy sprzedawać, no bo już oni tam
pewnie
nie oddają.
Tak jest właśnie.
Stąd myślę, że te zapasy Putin może mieć jeszcze dużo, dużo większe niż wcześniej tu strona zachodnia szacowała.
Mhm. Michale, możemy przejść...
Natomiast mogę jeszcze...
Proszę, proszę, tak, oczywiście.
Bo ja uważam, że no Putin nie osiągnie swojego celu tymi atakami rakietowymi, bo co on uzyskuje? Uzyskuje to, że na kilka dni jest, najgorzej na kilka dni jest wyłączany prąd i światło, prawda? Czyli uzyskuje jakiś taki krótkochwilowy efekt. Oni liczą, że Ukraińców zmuszą do podejścia, do tego, żeby usiedli przy stole negocjacji. Tego nie osiągną, bo Ukraińcy absolutnie tego nie chcą. No, Zełenski, jeżeli teraz by się zdecydował na jakiekolwiek negocjacje, to by praktycznie, można powiedzieć, od razu stracił władzę, ponieważ 90 parę procent ukraińskiego społeczeństwa po każdym tym kolejnym nalocie jest jeszcze bardziej, wiecie, na ruskich wkurzona i jeszcze bardziej ich, można powiedzieć, nienawidzi i jeszcze bardziej jest zdeterminowana, żeby przetrwać, nawet jeżeli nie będą mieli, wiecie, światła, wody, prądu. Oni mówią, my tę zimę przetrwamy. Będzie nam ciężko, będzie tak jak, nie wiem, nasi dziadowie mieli w latach 30. czy 40., ale my to przetrwamy, ale nie siądziemy do stołu negocjacji. Także Putin tego nie uzyska. Tego nie uzyska. Natomiast, no, można powiedzieć, no tak, traci kolejne zasoby, bo przecież taki każdy atak to jest praktycznie kilkaset milionów do miliarda dolarów poświęcony. To też nie jest państwo, które ma furę pieniędzy w takim sensie, że no, nigdy im się te pieniądze nie skończą. I zresztą borykają się z wielkimi problemami. Jakieś dane gospodarcze, które spływają z Rosji, bo to też jest ciekawa rzecz, pokazują, że ta gospodarka może się naprawdę no, w następnym roku załamać, tak? Tam może być kolaps taki wewnętrzny, bo w tym momencie już im brakuje pieniędzy na opłacenie żołnierzy, na zapłacenie tych odszkodowań, czyli kupowanie tych symbolicznych ład dla tych, którzy giną. No a też przecież nie mają lepszej jakości na froncie, jeśli chodzi o piechotę, tak? Jeśli chodzi o wojska lądowe. Tutaj Ukraińcy myślę, że w końcu będzie taki moment, że ruszy kolejna ofensywa. I to może być całkiem niedługo, tak? Może to być niedługo ofensywa na przykład na froncie zaporowskim, tam w kierunku Bierdiańska i to będzie dla Ruskich kolejna porażka strategiczna. I tak, co im dadzą te ataki rakietowe? No nic im nie dadzą, można powiedzieć, strategicznie, jeśli chodzi o wynik wojny.
No liczą być może, że znowu kolejne kilka milionów Ukraińców wyjedzie, prawda? No, że znowu będzie kryzys tutaj imigrantów, bo już nawet czytałem, że mer Kijowa, Witalij Kliczko, chyba już nawet zachęcał do wyjazdu ze stolicy, bo tam po ostatnim ataku chyba 30 godzin nie było prądu, także no, na pewno będzie ciężko, no ale ta zima wiecznie trwać nie będzie kilka miesięcy.
Trzeba wiedzieć,
i się to skończy.
Nie chodzi o to, że tam nie będzie światła, a tam ktoś nie posłucha muzyki czy telewizji, sobie nie obejrzy, czy nie ugotuje obiadu. To są dużo cięższe problemy.
A szpitale nie mogą
właśnie
pracować.
Właśnie o tym mówię, że na przykład operacje. No owszem, są agregaty, są jakieś tam zdjęcia, widziałem przecież na Twitterze, pokazywane są, jak tam przy zapasowym oświetleniu ciężkie zabiegi chirurgiczne są w szpitalach Ukrainy robione. Ale to jest cała ta sprawa respiratorów, to przecież...
No to jest też kwestia jest wody w wielkich miastach przecież, dalej, no bo tam światłem,
dalej pojawi się problem bezpieczeństwa biologicznego,
tak,
czy
no właśnie.
Jakieś dezynterie różne, zakażenia biologiczne przy braku bieżącej wody, odpowiedniej czystości, czy się nie pojawią. Także rzeczywiście sprawa jest trochę bardziej problematyczna niż tylko tam, że posiedzą przy świeczkach ileś godzin, ale nie o Ukraińców tu chodzi. Rosja nie chce złamać Ukraińców, bo wie, że tego nie zrobi. Tu Michał słusznie powiedział, znając determinację naszych braci Ukraińców, no to oni się nie dadzą takimi sztuczkami złamać. Te ataki są, żeby złamać Zachód, żeby złamać nas, żeby już się zmęczyć tą wojną i powiedzieć, a już niech będzie pokój, jedziemy na wczasy, czy na mundial, czy gdziekolwiek.
No ale raczej wydaje się, że takie ataki ten Zachód konsolidują, bo teraz nawet Parlament Europejski uznał Rosję za kraj sponsorujący terroryzm.
O to się modlimy, no ale jak pytacie, po co te ataki, no to ja odpowiadam, nie żeby złamać Ukraińców, bo to myślę, że się nie uda. Oczywiście to daje trudności ogromne Zełenskiemu i innym, bo tu mają front, a tu mają zaplecze, nie? I to zaplecze jest atakowane.
Też
i żołnierze...
jest, myślę, być, nawet jeśli Rosjanie, być może już myślę, że tak głupi nie są, widzą, że przegrywają tą wojnę, no to wiedzą, że czym więcej tych rakiet wyślą, tym bardziej ta Ukraina będzie zniszczona, tym więcej dłużej przez lata, bo to przecież to są ogromne zniszczenia, ogromne pieniądze, będą musieli się rozwinąć, żeby gdzieś tam jakiś poziom życia wrócił na przykład do czy w ogóle gospodarki ukraińskiej, nie, żeby
Rosja
wrócił do sytuacji sprzed wojny.
To jest też osłabienie morale żołnierzy, bo oni walczą na froncie. Tu część ich kobiet, dzieci jest w Polsce, ale też i na zachodniej Ukrainie. No myśleli, że bezpieczne są ich rodziny, nie? A teraz oni nie dość, że martwią się, czy mają swoje życie zagrożone, no to teraz cały czas żyją w lęku o swoje żony i dzieci. Tu bardzo ciekawa akcja odwetowa. Bardzo popieram tego typu działania armii ukraińskiej, że kiedy w jednym z miast tam na Zaporożu zaatakowano szpital położniczy i dwudniowe, świeżo narodzone noworodek został zamordowany przez Putina, no to żołnierze ukraińscy namierzyli trajektorię lotu pocisku, to tam rakieta jakaś była, umiejscowili tę baterię i siły specjalne Ukrainy zlikwidowały całą tę baterię z jej obsługą. Tak, i Rosjanie zrozumieli...
Rakieta z baterii S-300.
I no Kacap, właśnie tak powinni i Kacap poniał przekaz. I taki będą mieli wpływ teraz Kacapy. Żołnierz ukraiński, zamordowanie ich dzieci i to dwudniowych, on im zapłaci.
Podobnie było z tymi instruktorami, z tymi żołnierzami z Iranu, którzy przyjechali szkolić przecież Rosjan w obsłudze tych dronów irańskich. Też na Krymie chyba oni stacjonowali, podobno wszyscy zostali też zabici. Michale, powiedziałeś o tej ofensywie, na którą gdzieś tam znowu się czeka ukraińskiej. Mówi się, że Ukraińcy... jak uwolnili swoje siły spod Chersonia, no to gdzieś je znowu mogą wykorzystać. Podobno Anglicy zachęcają właśnie do tej ofensywy zimowej. Pewnie teraz czekają bardziej, żeby troszeczkę... Tak, żeby troszeczkę ta ziemia tam zmarzła, no bo teraz tam jest dużo gorzej niż w Polsce, jeśli chodzi o pogodę. Jak myślisz, czy ta ofensywa w końcu nadejdzie? Bo patrząc na razie, Ukraińcy naprawdę to tak jak szachiści wytrawni rozgrywają. Czyli te ofensywy, no wszyscy już czekają na nie i oni tak uderzają w najmniej spodziewanym, powiedzmy, czasie i miejscu. Bo też na przykład wcześniej wszyscy czekali na ofensywę pod Chersoniem, no to tam uderzyli wcześniej na Kupiańsk, nie? No potem na ten Cherson też się tyle nie udawało. W końcu tak jakby zostało przełamane, tam nie wiadomo do końca jak, czy zostało to jakoś dogadane, czy nie, nie wiemy tego, no ale w końcu się udało. Myślisz, że teraz też będzie podobnie, że oni wyczekają moment i uderzą w takim miejscu, gdzie Rosjanie znowu się nie będą spodziewali?
Tak, myślę, że tak będzie. No, widać, że oni naprawdę mądrze to robią, no i chyba, mam nadzieję, że tak jest, mają błogosławieństwo Boga chyba. Zresztą to ciekawe, o tym były tweety dzisiaj, że Ministerstwo Obrony Ukrainy, podając tam codzienny licznik zabitych orków, podali fragment z Biblii, zacytowali. Także myślę, że tutaj też na to można liczyć. Oni mają bardzo mądre podejście, bo starają się nie szafować krwią swoich żołnierzy, prawda? Nie poświęcać bezsensownie krwi swoich żołnierzy. Zobaczcie, że Cherson, można powiedzieć, został zdobyty bez jednego wystrzału. To jest ogromny sukces. No to, że tam uciekło trochę tych wojsk powietrzno-desantowych ruskich, no szkoda, no ale... gdzieś tam indziej ich dopadną, no nie? Natomiast zobaczcie, że zdobyli miasto bez poświęcania, bez, można powiedzieć, tragedii mieszkańców tego miasta, bez poświęcania krwi swoich żołnierzy. Zdobyli najważniejsze, to jest najważniejsze zwycięstwo tej wojny, ponieważ to było jedyne miasto obwodowe, czyli wojewódzkie, które Rosjanie wcześniej zdobyli też dzięki, można powiedzieć, zdradzie, też zdobyli prawie, że bez jednego wystrzału, no i Ukraińcy odbili w sposób znakomity. Ruscy w tym momencie Chersonia już nie zdobędą, bo tam jest przecież rzeka Dniepr naturalną przeszkodą i to jest wiadomo, że już Ukraińcy nie stracą Chersonia. No teraz mają Ukraińcy, można powiedzieć, możliwość wyboru, gdzie uderzą, tak? W tym momencie front, najważniejsze walki, czy takie najcięższe, toczą się w okolicach Bachmutu. Bachmut to jest miasto tam na południe od Siewierodoniecka, Lisiczańska, czyli w tamtym rejonie, ale generalnie tamte walki, ich celem, mówi się, jest to, żeby wykrwawić i zmasakrować jak najwięcej sił rosyjskich. No i zobaczcie, że tak się dzieje. Ruscy tam ponoszą największe straty i tracą tam najlepsze wojsko, bo tam właśnie znowu dużo tych wojsk powietrzno-desantowych, czyli tych wojsk kontraktowych, przeszkolonych, rzeczywiście no dobrej, można powiedzieć, jakości, ginie. I już są informacje, że w zasadzie już tam te wojska powietrzno-desantowe są już uzupełniane, nawet połowę ponad Stanów jest uzupełniane tymi tak zwanymi mobilkami, czyli zmobilizowanymi żołnierzami, którzy nie przedstawiają dużej wartości bojowej. I w tym momencie, jeżeli jeszcze trochę tam ruskich zmęczą pod Bachmutem, przyjdzie mróz, to Ukraińcy będą mieli w tym momencie znowu impet, inicjatywę wyboru, gdzie będą uderzać, tym bardziej, że oni w ten sposób prowadzą swoje działania, że badają, gdzie Rosjanie mają słabszą obronę. I tam idzie wtedy klinem taki duży atak, tak przecież właśnie było wtedy właśnie w rejonie chersońskim, tak, co znakomicie to poszło i odbili dużą część terenu. Trzeba też powiedzieć, że Ruskim nie będzie sprzyjać zima, ponieważ oni są niewyposażeni, nie mają mundurów zimowych, nie mają, wiecie, no nie mają sprzętu, nie mają tam noktowizorów, termowizji, to już o tym było wcześniej mówione, a Ukraińcy mają znakomite, jeśli tutaj chodzi o to, o wyposażenie, to mają wyposażenie zachodnie, wyposażenie natowskie, także tutaj też mają przewagę. Tylko kwestia poczekania, aż mróz skuje ziemię i wtedy można jechać, nie? I można tych orków dalej pędzić z ukraińskiej ziemi. Na to czekam i tego się spodziewam.
Miejmy nadzieję, że tak będzie. To o ten tweet, który wspomniałeś, Ministerstwa Obrony Ukrainy, oni podając straty, zacytowali fragment z piątej księgi Mojżeszowej. Niech serce wam nie drży, nie bójcie się, nie lękajcie się, gdyż z wami wyrusza Pan, Bóg wasz, by walczyć przeciw wrogom waszym i dać wam zwycięstwo. To już któryś raz jest, gdy Ukraińcy odwołują się do Boga. Pamiętam dowódca wojsk ukraińskich, też kilka razy prosił o modlitwę, nawet Polaków prosił o modlitwę za Ukrainę. Jak ty odbierasz te częste odwoływania się do Boga przez Ukraińców?
No, mówiliśmy to już jeszcze nawet przed wojną. W styczniu tu gościliśmy pastora ukraińskiego, wcześniej w tym roku poprzedzającym wojnę, pod koniec spotkanie z Joe Osiakiem, kiedy on nam właśnie opowiedział, jak wielkie rzeczy dzieją się u naszych braci za wschodnią granicą właśnie w Ukrainie, że tam masowy zwrot w kierunku ewangelicznego chrześcijaństwa, że ludzie masowo sięgają po Biblię, że masowo, przecież wychowani w ateizmie, w jakichś takich tylko może zewnętrznej religii, zaczynają odkrywać żywą wiarę, że chrześcijaństwo to jest coś działającego tu i teraz, że to nie jest tylko religia, jakieś przykazania, jakieś regułki, tylko to jest żywy Bóg, Jezus Chrystus, który chce z tobą mieć osobistą relację, nie? Taki przekaz miliony Ukraińców usłyszało. Miliony Ukraińców usłyszało. I wielu z nich zaczęło, że tak powiem, czytać Biblię, gromadzić się w kościoły protestanckie. Tam wiele szkół biblijnych powstało. Wiecie, w Polsce śpimy, jeśli chodzi o ewangeliczne chrześcijaństwo. Tam jest ogromne, ogromne zainteresowanie. To zresztą widać było na polskich ulicach, nie? Kiedy już po 24 lutego, nie? Kiedy tu jeszcze bardziej zaroiło się od ludzi poszkodowanych przez Rosjan, przez Putina, głównie kobiet i dzieci, ale kiedy na polskiej ulicy podchodzisz do Polaków i chcesz rozmawiać o Bogu, czy o jakichś duchowych tematach, no to tam 1 na 10 coś sensownego ma do powiedzenia, jakieś swoje przemyślenia. Kiedy z kolei podchodzisz do Ukraińców, to na 10 może być tak, że wszyscy będą mieć te przemyślenia, może 1 co najwyżej tam jakoś machnie ręką, czy zlekceważy, czy coś takiego. Także widać, że ten naród już od lat, tu pastor Jaremczuk też mówił, że to się dzieje już naprawdę nie od wczoraj, tylko 20-30 lat jest takiej solidnej pracy protestantów na Ukrainie, którzy zbudowali solidne podstawy do siły moralnej i duchowej narodu. I dlatego ten naród tak sobie dzielnie daje radę, ma Boże błogosławieństwo, dlatego naczelne dowództwo może cytować Biblię. No, widać, że tu chyba troszeczkę słabą robotę jeszcze zrobili. Tu kaznodzieja baptystyczny jest zaangażowany, był prezydentem przez prawie rok czasu, teraz w obronę terytorialną Ukrainy. Także no jest tam sporo pastorów czy kaznodziejów, tak jak pan Turczynów kazał się tytułować, że już nie jest pastorem, tylko bardziej kaznodziejem, bo już tylko kazania mówi w kościele baptystycznym w Kijowie, że no tu nastąpiło pewien zgrzyt interpretacyjny, bo ten fragment nie jest do Polaków, nie jest do Ukraińców, to jest fragment do Żydów czasów Starego Testamentu, nie? Dlatego ja tak się strasznie nie cieszę, znaczy cieszę się z odwołania do Boga, ale no, smucę się ze słabej, że tak powiem, no, szkoły interpretacyjnej.
Ale to w Stanach też się bardzo
zdarza. Ale to się zdarza, w Stanach tak. też zdarza, także wiecie, to już
też
takie,
w kółko Stary
takie
Testament
moje
też
wydziwianie, bo w naszym kościele staramy się bardzo precyzyjnie uczyć poprawnych zasad interpretacji Biblii, żeby to, co nie do nas, nie przypisywać do nas, nie? Także to są ważne zasady, no u nas w kościele też Michał tym się zajmuje, także pewnie też, Michale, no widzisz ten problem, nie? Ale no wiecie, to jest takie troszeczkę, można powiedzieć, narzekanie nad czymś, co ogólnie jest dobre, nie?
Czas na wasze głosy. Grzegorz Dolecki. Mieszkańcy ukraińskich miast na potęgę wyjeżdżają na wieś i do małych miasteczek. Determinacja Ukraińców jest ogromna. Nikt nawet nie myśli o jakiejkolwiek rozmowach z Moskalami.
Tak, to prawda, tak mówię. To jest bardziej przemęczenie Zachodu. Zmęczenie, gra na zmęczenie Zachodu, żeby przestał Ukrainie pomagać, bo bez pomocy zachodniej, bez pomocy polskiej, a to Ukraińcy mieliby ciężko z kacapami.
No, pewnie przegrali, zresztą sami tak mówią, że nie mieliby, gdyby nie Polska, to by dawno już przegrali. Wiktor i Magda, na terenie Warszawy coraz częściej działają ukraińskie zespoły ewangelizacyjne. Ostatnio widziałem ich pod kolumną Zygmunta.
No tak, dlatego mówiliśmy, że to, co zrobił Putin, oczywiście no, zbrodnia, wojna i tak dalej, patrzymy w kategoriach ekonomicznych, militarnych, ludnościowych i tak dalej, ale trzeba też spojrzeć na to, co się dzieje w kategoriach duchowych. I tu pojednanie polsko-ukraińskie i zasilenie Polski ogromną ilością chrześcijan ewangelicznych, którzy wskazują na Biblię, wskazują osobiście na Jezusa Chrystusa. Już nie jesteśmy w takim osamotnieniu, jak byliśmy przez ostatnie lata.
Kolejny głos i znowu mamy rozbieżność między Dudą a Kaczyńskim, tym razem w kwestii rozmieszczenia patriotów. No właśnie, bo troszeczkę mało o tym porozmawialiśmy. Wątek prezydenta Dudy, on był taki dosyć wiodącą osobą. No myślę, on i premier Morawiecki, jeśli chodzi o te działania Polski.
Kaczyńskiego tam nie było. Kaczyńskiego nie było w tej
tak, na początku w ogóle zgrywce, śmialiśmy się, że przecież jak wybuchła wojna, Kaczyński
się schował.
Z Ziobrą gdzieś tam się schowali, nie było ich. Był właśnie Morawiecki.
Podobnie było w czasie ataku tu w Przewodowie. Też Kaczyński się schował. Morawiecki... Tak to chodził, opowiadał o dawaniu w szyję, a tu cisza, chrza.
Może był na Śląsku.
Nawet się spóźnił się jeszcze na tę Radę tam Bezpieczeństwa, nie wiadomo jakiego, nie?
Ciekawe w ogóle, dlaczego on tam jest. No, ale możemy... Morawiecki pochwalił tą...
Wydaje rozkazy, jak widać.
Morawiecki powiedział, że... No teraz nie wiem, czy wiesz, Soboń wczoraj chyba powiedział, że Kaczyński się najlepiej zna na ekonomii, lepiej niż minister finansów, bo nie on jest naszym liderem. No, może to i prawda, że on się lepiej zna, ale to niedobrze świadczy o tym ministrze finansów chyba. W każdym razie przejdźmy do tej rozbieżności Duda-Kaczyński.
Powiem tylko tyle. Poznałem osobiście pana Sobonia.
Obiecał ci coś?
No to tam już mniejsze z tym. Spodziewałem się więcej. Spodziewałem się więcej i niech tak to już zostanie.
Tak, to jest poseł chyba ze Świdnika, nie?
No dokładnie, no tu z Lublina. Z Lubelszczyzny.
Skąd ta rozbieżność między Dudą a Kaczyńskim? Morawiecki stanął po stronie Błaszczaka Kaczyńskiego, bo też chwalił tą propozycję przekazania na Ukrainę. Duda jakoś został pominięty. Jak to odbieracie, Michale?
No, Duda tak naprawdę jest przecież też figurantem Kaczyńskiego, także tutaj no nie dziwi mnie to, że prezydent, którego Jarosław desygnował, którego Jarosław wyznaczył, no nie jest najważniejszy. No, jeśli Jarosław ma swój plan, to będzie, czyli naczelnik państwa Jarosław Kaczyński ma swój jakiś plan, to będzie go realizował, nie patrząc na to, co pan prezydent powie, czy pan premier powie, który przecież też jest figurantem i też, jeżeli tylko Kaczyński zechce, to pan premier jednego dnia już jest premierem, a drugiego nie będzie premierem, tak jak poprzednia premier która przecież rano dostała kwiaty, a później pan Jarosław zasadził kopa.
Skoro jest tylko figurantem, no to dlaczego nie postąpił tak jak pozostali figuranci, tak jak Morawiecki, tak jak powiedziałeś Błaszczak, no tylko tutaj no wręcz jakoś trochę robi aferę, no bo mówi, że nic o tym nie wiedział, czyli jakby na jaw wychodzą jakieś takie rzeczy.
Tak, może być tak, że się któryś z nich wyrwie przed orkiestrę i tam nie zdążą ustalić tego, jaka jest myśl przewodnia naczelnika państwa i w tym momencie może być tak, że pan prezydent coś powie, no a później zostanie, tak można powiedzieć, publicznie skarcony, ponieważ pan Jarosław powie co innego.
No tu jest jakaś szersza trochę rozgrywka, bo przypominam, że Duda został skompromitowany przez tych ruskich agentów, którzy się tam niby udają, jakichś pranksterów, czy nie wiadomo co. No to wiadomo, że to są rosyjskie służby, co do tego nie ma żadnej dyskusji.
Drugi raz już.
On został, no po pierwsze, najpierw nagrany, skompromitowany, ale to nie zostało upublicznione. Zobaczcie, że to właśnie w tym momencie zostaje upublicznione, czyli pokazana jest no, tak zwana goła dupa kancelarii prezydenta, czyli głowy państwa, że praktycznie nie mamy żadnego kontrwywiadu, że Ruscy mogą robić co chcą, że kompromitować mogą prezydenta na różnych, rozgrywać różne afery, wiecie, bo tu różne są teorie, no na przykład jakby wyszła prawda w sprawie tego ataku, bardzo nieprzyjemna dla NATO i dla Rosji, czyli że to jednak była rosyjska rakieta, no to oni by pokazali, a zobaczcie, prezydent mówi, że to ukraińska, nie rosyjska i tak dalej. Także tu możliwości rozgrywania tego były przeróżne, tego materiału, który pozyskały służby komunistyczne, czy rosyjskie, bezpośrednio od prezydenta Dudy, nie? To mieli możliwość rozgrywać to, jak chcieli. Wiecie, to jest straszna kompromitacja. Oni tam chcą jakąś sekretarkę wyrzucić teraz, słyszałem. Nie?
Za to. Podobno jedna osoba jest.
No właśnie, no jedna wtedy, osoba, ja no.
Wtedy, jak go
Jarosław Kaczyński tak zbudował państwo, że jest do dupy.
Też była jedna osoba i jakoś, nie wiem, czy wtedy nie wyleciała, czy może jej dali drugą szansę.
Przecież wiadomo, że Jarosław wszystkim ręcznie steruje, ma tam różnych przydupasów, ale no przynajmniej tak pro forma powinien się podać tam szef kontrwywiadu, minister, ten koordynator służb specjalnych, no tak pro forma by się podali do dymisji. Co ty, jakąś sekretarkę wywalał tam.
Mówi się, że winny jest ten kumoch z kancelarii prezydenta, bo to on zlekceważył procedury i nie wdrożył procedur rozmów z gośćmi czy z telefonami z zagranicy. Zresztą to nie pierwszy raz, bo poprzednio, jak była ta sytuacja, też były informacje, że to kumoch jest winny, no i nic się nie stało.
Ja wtedy tam zaraz winny. Może nie winny. Może nie winny. Ale rozumiecie, co to
znaczy. Ja pamiętam wtedy, jak czytałem, no to tam procedury są dosyć proste, bo jak ktoś dzwoni do kancelarii, przedstawia się, kto to jest, no to oni czekają, szukają numer gdzieś tam w swojej bazie, odzwaniają dopiero potwierdzić, nie? Czy to jest rzeczywiście ta osoba.
Mają jego numer.
A tutaj no jakoś nie odebrał i tam z tym Macronem tak zwanym rozmawiał.
Widać, że moim zdaniem to jest operacja, gdzie kontrwywiad powinien by naprawdę głęboko się jej przyjrzeć. To nie jest pomyłka. To nie jest pomyłka. W takim momencie, kiedy rakieta, podejrzenie, że jest podejrzana, że to ruska rakieta narusza terytorium Polski i NATO, to nie jest pomyłka. To jest operacja wywiadowcza. I ktoś za tym stał, po stronie kancelarii Dudy. To jest oczywiste. Także no Duda jest pieniony. No
kumoch to jest ta osoba, która tłumaczyła też, zdaje się, Dudę za wizytę w Chinach.
Duda jest wpieniony, bo rzeczywiście zrobili z niego pośmiewisko. No i zobaczcie, że teraz mija kilka dni, a Jarek robi z niego drugie pośmiewisko, nie? Jak to czytać, tego nie wiem do końca, nie? To jest jakaś gra służb pod dywanem, nie? Jak to mówią, tam buldogi się podgryzają. Ale to, co powiedziałem na początku, to pokazuje, że nie mamy żadnej demokracji. Mówiliśmy też prezydentowi Dudzie w czasie pierwszej kadencji, że dobra, teraz cię wskazał Jarosław Kaczyński, nie, że masz być prezydentem, pokazał cię Polakom, no i Polacy, ufając Jarosławowi, wybrali Dudę, nie? A teraz zbuduj swoje zaplecze polityczne, pokaż coś, zasłuż się czymś dla Polaków, żeby jakbyś starał się o drugą kadencję, żebyś miał swoje zaplecze polityczne, a nie o takie rzeczy, żeby się odstawiały. No Duda nie posłuchał naszych rad. lat. Co prawda w czasie kampanii wyborczej coś mówił. Pamiętacie, co tam nawet Bartosz Józwiak ze starego UPR-u się dał na to nabrać i tam go nawet pokazali raz czy dwa w telewizji.
Ja nawet napisał przecież Dworczyk tam o tym broni.
Tak, nie? Ale było tak, że będzie jakaś taka szersza siła poza PiS-em czy obok PiS-u, takie zjednoczenie jakichś różnych sił patriotycznych, no i Duda da taki swój jak gdyby patronat tego, nie? Taki pomysł pojawił się w kampanii wyborczej i zmarł z dniem wyboru prezydenta Dudy. Także, no i teraz Kaczyński robi z pana prezydencie, no robi właśnie taki, jak to się mówi, drzełacha, no tak to się mówi, nie? Sobie na bezczela pana ośmiesza. Ale to jest pana wina, że nie zbudował pan swojego zaplecza politycznego, no.
Ale słuchajcie, pozytywne jest to, że pan prezydent się zorientował. Co prawda zajęło mu to 7 minut, ale już ludzie mówią, że no 8 minut to jest taka granica dla pana prezydenta. Jakby nie dał rady w 8 minut, to byłoby słabo, a tak to jest całkiem nieźle.
Nie no. No.
No. Tak jest, profesor.
Jest twardy,
przechodzimy powoli do końca dzisiejszego programu. Coś chcecie na koniec dodać? Jak Michale, na koniec chciałbyś powiedzieć, jak dalej ta wojna, myślisz, będzie przebiegała? Powiedziałeś o tych sankcjach, które będą wchodzić w życie, no ale one już tak, te sankcje są tak ogłaszane, no jakiś tam to wpływ na Rosję ma, ale na razie nieduży.
Sankcje dla ruskich, bo wiecie, no cała ruska gospodarka, praktycznie 40% przychodu budżetu federalnego to jest przychód ze sprzedaży ropy naftowej, nawet nie gazu, nie? Bo gaz to jest jakieś 20% tych węglowodorów, a cała większość to jest ropa naftowa. No i te sankcje, które zostały uchwalone jakieś tam ładne kilka miesięcy temu, nie wiem, to był czwarty czy piąty pakiet sankcji, one stanowiły, że bodajże od 5 czy od 6 grudnia jest embargo na zakup ropy, no poza rurociągami, prawda? Ale tutaj rurociąg przechodzi przez Ukrainę. Natomiast jest embargo wprowadzone na zakup ropy ruskiej i co ważne, jest embargo na możliwość ubezpieczania frachtu morskiego, czyli wiecie, no też tak jakby transportu morskiego, bo w tym momencie Ruscy panicznie, wiecie, próbują stworzyć własną flotę tankowców, żeby mieć swoje tankowce, żeby gdzieś tam tę ropę, kto jeszcze chce od nich kupić, to wozić, ale no wiecie, jest tak, że na przykład Turcja powiedziała, że nieubezpieczone transporty ropy nie będą przepuszczane przez cieśninę Bosfor. No i teraz tak się składa, że 95% rynku ubezpieczeń to są firmy brytyjskie, które również w tym momencie wejdą w te sankcje. Czyli na przykład Ruscy będą chcieli wywieźć ropę tam z morza, przez Morze Azowskiego, czyli tam z tamtej części, powiedzmy, bo tam też dochodzą rurociągi, no i nikt nie będzie chciał im ubezpieczyć ich własnego transportu. I na przykład Turcy nie przepuszczą tego transportu. Także należy się spodziewać, że dopiero teraz w grudniu te sankcje będą najcięższe dla Ruskich, dlatego oni tak panicznie starali się, dlatego jest to nasilenie też ataków być może, no bo chcieli w jakiś sposób skłonić Zachód, żeby jednak zluzować te sankcje, te, które teraz wejdą najcięższe dla nich. Moim zdaniem po prostu trzeba wytrzymać tę zimę. Trzeba wytrzymać tę zimę, liczyć na to, że Ukraińcy też osiągną jakieś sukcesy na polu bitwy, a ruska gospodarka tej zimy nie przetrwa. Na to no, trzeba liczyć.
No widać, że coś się dzieje też w ramach tych Sowietów, no bo tam jest taki jakiś obóz, coś tam, taki tam układ bezpieczeństwa, nie wiadomo czego.
OKD.
Armenią, tak?
Tak. Widać, że no już było wszystko niby dograne, już kamery, już flesze błyskają, już wszyscy mają, Putin już trzyma ten swój pensyl w ręku, nie? Już ma podpisywać, a premier Armenii mówi, że on jednak nie podpisze tego, nie? I tam Łukaszenka, jak to? Nie? Ten się pyrgnął, rzuca tam coś długopisem, nie? Także widać, że już w tym no, dość twardym jądrze Sowietów...
Czyli umówmy się, Armenia nie jest tam głównym rozgrywającym.
No już, a Kazachstan już też wcześniej tak, że tak powiem, ostrożnie, z poparciem do Kacapi. Także no, coraz, mówię, oni chcą złamać nas. Ale i po drugiej stronie nie mają lekko. Także trzymajmy się i niedługo kacapia runie. O to się módlmy.
Miejmy nadzieję, że tak będzie. My przechodzimy już do ogłoszeń, ale po ogłoszeniach jeszcze mamy ciekawy materiał, także zostańcie z nami. Co jeszcze dzisiaj w telewizji Idź Pod Prąd o 17:00 zapraszamy na serwis informacyjny. To jest nasza nowa stara produkcja, która wraca do telewizji Idź Pod Prąd. O 18:00 zapraszamy na kolejną część studium pierwszego listu do Koryntian. Czy zastosujemy żydowskie lekcje? Z ogłoszeń jeszcze na kanale Lubelskiego Instytutu Biblijnego dostępne już są wykłady Piotra Stkowicza, Reformacja w Polsce, lekcje dla współczesnych. Zachęcamy do zobaczenia, też subskrypcji tego kanału. Czy mamy wyniki naszej sondy? Jeśli tak, to poproszę, to zaraz je zaprezentujemy. Co jeszcze? Zapraszamy na pokaz filmu The Hongkonger. On na temat więzionego przez Chiny wolnościowego działacza Jimmy'ego Laya oraz dyskusję po filmie. Ona będzie już w tę sobotę o godzinie 16 w warszawskiej Kinotece, plac Defilat 1. Bilety dostępne są na kinoteka.pl. Po programie zapraszamy na pomyśl dziś pastora Hejckiego, najczęściej przekręcany werset Biblii, a także kartkę z kalendarza Piotra Stkowicza, Bitwa o Czadce.
Ja jeszcze chciałem coś o mediach narodowych powiedzieć. Nie? I to nie w tym ścisłym znaczeniu, czyli taka jakaś tam organizacja z tych partii, takich wiecie jakich, sponsorowana sowicie przez PiS i tu tam różne teraz gierki, teraz się żrą, tam się żre ten cały Bąkiewicz z tym drugim takim wymoczonym, takim co jak Trocki, z Winnickim. Właśnie, który wcześniej wygryzł tam jakiegoś Wszechpolaka, znaczy nie, tego obóz radykalno, nie wiadomo jaki, tam się gryźli, no teraz się gryzą z tymi, no ale my musimy za to płacić, nie? Czyli państwo PiS kradnie pieniądze. Jarosław Kaczyński powiedział, że wyciąga pieniądze z moich i twoich kieszeni, portfeli, czyli zabiera nam pieniądze, kradnie nam bezczela, no i finansuje takie, że tak powiem, media, które się nazywają narodowe, nie? Czyli te media narodowe, no, uczestniczą w rabunku narodu. Jakie one narodowe? Telewizja Idź Pod Prąd utrzymuje się z dobrowolnych waszych wpłat. My też do tego samego narodu mówimy. Ale mówimy, narodzie kochany, zobacz, co wam tu pokazujemy. Czy to jest mądre, czy to jest potrzebne, czy to jest wartościowe. Jak się wam, narodzie, podoba, to nas wesprzyj. No i naród tam mniej więcej odpowiada, przynajmniej 1000 przedstawicieli, da Bóg więcej. I pytanie, które media są bardziej narodowe, jeśli teraz można by taki...
Oni tam nie tylko tak, media dostali quit, też budynki
taki
sobie
quiz,
zakupili,
no ta, różne tam
kłady,
działki.
Tam termowizję, noktowizję.
Za tam pieniądze narodowe, no to hulaj dusza i tak dalej.
W sumie to z tego, jak tam sobie dodałem, to chyba było z 5 milionów złotych, bo no tam było tak, tam chyba koło 1,8 dla tych rzeczy.
Ale jest pewien problem,
marszem,
wiecie?
A Bąkiewicza chyba ponad 3.
Bo pieniądze można narodowi zrabować, można później rozdać różnym koteriom, to co Jarosław, ale właśnie, jeden mają problem. Ludzie ich mają w dupie. A nas popierają. Chwała Bogu.
Kasa się zgadza, ludzie się nie zgadzają. Już mamy wyniki naszej sondy. Dzisiaj patrioty powinny zostać. Trafić do Polski 46%, trafić na Ukrainę 45% i zostać w Niemczech 8%. Dziękujemy wam za udział w naszej sondzie, a teraz za chwilę zaprosimy na wywiad z Marcinem Hakemerem Fernandezem z Fundacji Studium. To już za chwilę o skandalicznym zachowaniu przedstawiciela firmy Huawei, o tym, co też się dzieje, co robi chińska ambasada w Polsce. To już za chwilę. My się będziemy z państwem żegnać. Ze mną był w studiu pastor Paweł Chojecki. Dziękuję.
Dziękuję tobie, Michale, również tobie na łączach, no i każdemu z naszych widzów. Dziękujemy.
I redaktor Michał Fałek. Dziękujemy ci, Michale, za udział w dzisiejszym programie.
Dzięki wielkie. Do zobaczenia.
Dziękujemy. Dziękujemy wam, widzowie. I widzimy się już teraz nie o 18, o 17. Zapraszamy.
Serwis.
Jest z nami pan Marcin Hakemer Fernandez, Fundacja Studium. Witam pana bardzo serdecznie.
Witam. Dzień dobry wszystkim.
Proszę pana, wiem, że w sobotę w Warszawie rozpoczyna się event na temat Hongkongu, na temat tego Hongkongu ciemiężonego już od kilku lat przez Chiny. Proszę nam powiedzieć więcej, co się będzie działo w ten weekend w warszawskiej kinotece?
Teraz jest miesiąc praw człowieka i co tydzień, w sumie co niedziela, przez trzy niedziele będziemy mieli film na temat Hongkongu. W tych po filmach mamy prelegentów, gości zaproszonych, którzy będą opowiadać swoje wrażenie z filmu, a także dzielić się swoją wiedzą z publicznością.
Mm-hmm. Wiem, że podczas promowania wydarzenia jeden z pracowników Huawei'a w Polsce zaczął grozić prelegentom wydarzenia. Może pan coś więcej powiedzieć, jak to dokładnie wyglądało?
Tak, jest taka grupa na Facebooku ekspatów, czyli osób, którzy mieszkają, ekspatów w Warszawie, czyli osób, które mieszkają w Warszawie z zagranicy. Tak? Tacy ludzie często się łączą w takich grupach, żeby im było łatwiej pomagać sobie nawzajem. No i jako, że wydarzenie jest angielskojęzyczne i dyskusja po filmie też będzie po angielsku, stwierdziłem, że to może być pomocne dla właśnie, dla tych, znaczy, że to może być coś atrakcyjnego dla tych ludzi. Więc pomyślałem sobie, że właśnie wrzucę tam, ogłoszę, że jest taki event. No i tak zrobiłem, po czym za jakiś czas wyskoczyła mi informacja, że właśnie no ktoś skomentował. Więc wszedłem na ten komentarz. No i komentarz dziwny, bo tak w takim wolnym tłumaczeniu po prostu osoba pisze, jakby zaznacza w tej rozmowie, bo tak można w Facebooku tak zaznaczyć ambasadę Singapuru. Nie wiem dlaczego Singapuru, może ambasada Polski nie wyskakiwała mu czy coś takiego. W każdym razie zaznaczyła ambasadę Singapuru w komentarzu i napisała, że proszę powiedzieć ambasadzie chińskiej w Polsce, żeby te osoby zostały wrzucone na czarną listę. Więc jak to zobaczyłem, na początku jakby odruchowo od razu to zgłosiłem Facebookowi i adminowi tej strony. Potem podzieliłem się kilkoma osobami, dałem znać kilkoma osobom o tym, no i ktoś tam powiedział, że to jest pracownik Huawei. No i ja sobie przypomniałem, że rzeczywiście wchodziłem na jego profil i widziałem jakieś tam odznaczkę Huawei z jego, no prawdopodobnie w 100% nie można powiedzieć, że to jest jego plakietka, no ale ale jest duże prawdopodobieństwo, dlatego że ta plakietka leżała na jakimś stole konferencyjnym, więc prawdopodobnie osoba się chwaliła. No i często jest tak, że osoby, Chińczycy przybierają, Hongkończycy tak samo, zresztą Tajwańczycy, przybierają inne imię, jak są w innym kraju, więc tutaj ta osoba no, nazywa się James, ale na plakietce widać, że to jest inne imię i nazwisko. Potem się też troszeczkę malutki taki research zrobiłem, poszukałem i na LinkedIn znalazłem tą osobę, rzeczywiście, że 14 lat pracuje w Huawei. Na podstawie zdjęcia trochę się potem przestraszyłem, że to nie jest ta osoba, dlatego że nazwisko było Wong, a nie Wang, ale potem rzeczywiście jak się spojrzę na tą plakietkę na stole, to jest rzeczywiście Wang i potem jak rozmawiałem ze znajomymi Hongkończykami, to po prostu mi wyjaśnili, że to jest różnica, dlatego że jest Wong i Wang i to jest różnica tego, że po mandaryńsku jest tak, a po kantońsku jest inaczej.
Ale porozmawiajmy troszeczkę, bo to jest dosyć szokujące to, co pan mówi, bo to no, jest jakiś komentarz, tak, ale to są dwie informacje ciekawe, że po pierwsze, że chińska ambasada w Polsce ma jakąś czarną listę, tak, z obywateli, możemy się domyślać, co tam z nimi ma być robione, czy nie robione, no i że wrzucają tam ludzi, tak, którzy coś mówią o Hongkongu, tak, jeszcze nawet nie wiadomo, bo nic nie powiedzieli, tak, ale mają wystąpić.
Tak, o czarnych listach to już wiadomo, wiele, wiele lat temu była taka słynna sprawa w Nowej Zelandii, można sobie w internecie poszukać. W Polsce oczywiście to nie są oficjalne jakieś listy, chociaż tutaj ten pracownik no, wydaje, jakby to było coś jak najbardziej normalnego, że jest taka istnieje czarna lista. Kilka lat temu moi znajomi jak byli w Chinach, no to rzeczywiście zostali wrzuceni do jakiegoś nie wiem, czy to było więzienie akurat, ale w każdym razie służby ich przechwycili, byli nawet poturbowani, więc no, dla mnie to jest oczywiste, że taka lista istnieje. Nie tak dawno temu, bo kilka lat, 2-3 lata temu, znajomy wyjechał też do Chin, który udziela się tutaj w Polsce, no i też na lotnisko go cofnęli, po prostu nawet go nie wpuścili. A nic tam nie chciał zrobić, tam chciał chyba chińskiego się uczyć, czy coś takiego, więc... No dla mnie jest oczywistością, że jest taka lista i najpierw na to spojrzałem jako jakiś tam po prostu komentarz, ale potem jak przemyślałem to, no to rzeczywiście no po prostu człowiek z Chin, który pracuje dla Huawei, mieszkający w Polsce, no zastrasza prelegentów. Z tego co wiemy, no to się dzieje, takie rzeczy się, od dawna wiem, że takie rzeczy się dzieją, no ale tutaj mamy tego przykład, jak to publicznie ktoś robi. No i rzeczywiście potem efekty są takie, że jeżeli się robi takie wydarzenia w przyszłości, no to prelegenci mogą nie chcieć przychodzić na takie wydarzenie, dlatego że nie będą mogli, jeżeli są to na przykład sinolodzy, potem wyjechać do Chin i no... Całe życie uczą się o Chinach, tak? Uczą się języka chińskiego, a potem nie mogą wyjechać do Chin.
A czy coś w Polsce im grozi? Jak, bo powiedział pan, że to jest dosyć częsta praktyka chińskich ambasad w innych krajach, ta czarna lista. Czy w tych krajach, no bo gdy ktoś jedzie do Chin, no to jest w miarę jasne, że tam może się coś złego przytrafić, ale czy ambasada chińska czasem posuwa się do jakiejś agresji tutaj w Europie?
Znaczy na chińskich obywatelach na pewno. Teraz w głowie nie mogę sobie znaleźć takiego przypadku, jeżeli chodzi o... Znaczy no, chińskich. Oni uważają, że jeżeli jesteś Tajwańczykiem, Hongkończykiem, to jesteś Chińczykiem, tak? Nawet tak jeżeli się w Ameryce urodziłeś, to jesteś Chińczykiem. Więc na Azjatach, czy osoby, które oni uważają za Chińczyków, no to sobie pozwalają na takie rzeczy. I jak mieliśmy wydarzenia nawet pod ambasadą, pomagałem Hongkończykom, to też dużo osób nie chciało przyjść. Hongkończycy nie chcieli przychodzić, bo się po prostu bali. Mhm. Tajwańczycy nawet się, poznałem taką dziewczynę, z nią rozmawiałem i ona się bała nawet, że będzie wracała do domu i gdzieś tam ktoś wyskoczy i jej coś zrobi, tak? Więc mi się nie zdarzyło, nie słyszałem o takiej sytuacji, gdzie fizycznie kogoś w Polsce przynajmniej starali się no, komuś coś zrobić. No oprócz oczywiście, jak są jakieś tam protesty, to wyrywanie banerów z rąk czy takie rzeczy. Byłem świadkiem takiej sytuacji, gdzie przyjeżdżał urzędnik z Chin, no i jakiś gościu, jakiś Chińczyk w garniturze podbiegał, brał baner, wyrywał osobom, a na banerze no tam mówił na przykład tekst jakiś tam, przestańcie prześladować Falun Gong, tak, czy przestańcie, czy bądźcie za prawami człowieka i tak dalej, więc takie banery zostały wyrywane i gościu wybiegał, nie? No, to jest często podobnego, tak, że jeżeli...
Coś
jeżeli
podobnego zdarzyło się w Warszawie też podczas protestu klubu Idź Pod Prąd Warszawa, też właśnie podczas święto, gdy Chińczycy świętowali to swoje komunistyczne święto pod ambasadą chińską, też właśnie zostali nasi ludzie z Idź Pod Prąd zaatakowani wtedy przez prawdopodobnie przedstawicieli chińskiej ambasady. Zapytam jeszcze pana na koniec może tego wątku, jakby pan zachęcił Polaków, czy mieszkańców Warszawy do uczestnictwa w tych obchodach w tego miesiąca, powiedział pan całego, tak?
Tak. No ja serdecznie polecam, żeby śledzić stronę PL for Hong Kong. PL4HK, tak, to jest na Facebooku i tam są te wydarzenia pokazywane. A to wydarzenie, które ma być jutro, w sobotę, to naprawdę gorąco polecam. Ci prelegenci są naprawdę wspaniali. Właśnie skończyłem książkę jednej z prelegentek. Chiny trzymają nas mocno. Jest po prostu niesamowita książka. Jestem pod wielkim wrażeniem, że w Polsce coś takiego jest wydawane w ogóle i pisane, no bo to ta książka jest niesamowita. Alicja Bachulska to jest no, super specjalistka od Chin, moja ulubiona, szczerze. I Łukasz Zamęcki, który zajmuje, który też wydał dwie książki na temat Hongkongu i no też można by opowiadać o tych prelegentach, ale naprawdę to jest wyjątkowe wydarzenie. I zapraszam. Mm-hmm.
Na koniec zapytam pana o Polskę tutaj, bo We wtorek odbyła się rozprawa apelacyjna w procesie pastora Pawła Chojeckiego, redaktora naczelnego naszej telewizji. Jest sądzony za słowa, za krytykowanie dogmatów katolickich prezydenta Dudy. No, tego typu różne są tam dosyć kuriozalne. Często zarzut na przykład nawoływanie do wojny z Koreą Północną. No, ale tak czy siak jest to proces za słowa, proces religijny. Dzieje się to w Polsce, a nie w Chinach. Jak we wtorek rozprawa została, bo to jest sąd już apelacyjny, sąd pierwszej instancji skazał pastora, teraz rozprawa została odroczona. Jakie jest pana zdanie na temat tego procesu tutaj w Polsce?
Nie zdążyłem jeszcze, chciałbym więcej poczytać na ten temat, bo widziałem, zacząłem czytać, ale niestety musiałem się mocno na tym wydarzeniu skupić, ale widziałem właśnie, że są wątki chińskie i to dość poważne z tego co czytałem. No i chciałem w sumie się też dowiedzieć więcej na ten temat, o co chodzi z tymi Chinami i jak to jest wszystko połączone.
No, oskarżyciele na przykład posiłkowi mówili, że no, nie można mówić o Chinach w taki sposób, że to jest komunistyczne państwo, że należałoby je pokonać, no bo to jest jakaś myśl o zbrodnia, także tam takie są też wątki właśnie chińskie, no ale jakby główny trzon, no to jest, że nie można właśnie krytykować dogmatów katolickich.
Tak, no to tak jak mówię, no musiałbym się troszeczkę wgłębić w sprawę, no ale i dowiedzieć się dokładnie, jaka tam krytyka była, no ale już nieraz się wypowiadałem na ten temat, że uważam, że ciąganie ludzi po sądach za takie sprawy, czy wrzucanie ludzi do więzień, no to już według mnie to jest mocna przesada, że no powinniśmy mieć jednak wolność słowa w Polsce, nawet jeżeli się komuś to nie podoba. Powinniśmy móc powiedzieć to, co nam leży na sercu. Oczywiście nie zażeganie do jakiegoś tam przestępstwa i tak dalej, nie chodzi o to. Ale jeżeli jest jakaś konstruktywna krytyka, no to takie rzeczy powinny móc być wygłaszane w Polsce, tak uważam.
Dziękuję panu bardzo serdecznie za rozmowę. Był z nami Marcin Hakemer Fernandez z Fundacji Studium. Dziękuję jeszcze raz bardzo serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Jaki jest według ciebie najbardziej przekręcany, źle rozumiany, opacznie używany werset Biblii? No, może podacie coś z tego sporu katolicko-protestanckiego, może coś o skale, o kluczach, o papieżu. No, o papieżu nie ma żadnego wersetu, tylko katolicy chcieliby w pewnych tekstach widzieć papieża. Może coś o zbawieniu? Nie, ja wybrałbym Ewangelię Łukasza, 20 rozdział, 25 werset, kiedy Jezus mówi: oddawajcie więc cesarzowi, co jest cesarskie, a Bogu, co jest Boże. No i większość ludzi używa tego wersetu, on się często pojawia w debacie publicznej, w debacie publicystycznej i interpretacja tu taka, że tak powiem, ludowa, popularna, to jest, że jest królestwo Cezara, nie? Czy tam władzy państwowej i tam sobie władza państwowa, władza cesarska orze jak może, robi co chce, no i jest to królestwo Boże, królestwo, gdzie tam powiedzmy Jezus rządzi i ono jest odrębnym światem, że te dwa światy, świat cesarza, świat Boga, to są odrębne światy. To jest absolutnie fałszywa, niezgodna z tym, co Jezus myślał i mówił, interpretacja Biblii. Prawdziwa jest, że jest Bóg i Jego Królestwo, ono ogarnia cały wszechświat i Bóg przekazał część zadań władzy, malutką część władzy państwowej i tam ma być realizowany ten porządek państwowy, oczywiście pod kontrolą Boga. Można zobaczyć to w Nauce Apostolskiej, 5 rozdział Dziejów Apostolskich, kiedy Rada Najwyższa mówi: zakazaliśmy wam mówić o Jezusie. No a Piotr odpowiada: trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Nie? Czyli pokazany jest właśnie ten porządek. Oczywiście Kościół katolicki mówi, że on jest Bogiem i on ma rozkazywać władzy państwowej. Nie, Bóg jest Bogiem, Jego Królestwo jest Królestwem Wiecznym i obejmującym wszelkie sfery życia, no a władza państwowa ma pewien wycinek, gdzie zgodnie z Bożymi zaleceniami, Bożymi, nie kościelnymi, ma realizować jego wolę.
Listopada 1938 roku Wojsko Polskie i Armia Czechosłowacka stoczyły bitwę pod miejscowością Czadca. 2 października 1938 roku po decyzji konferencji w Monachium nakazującej Czechosłowacji przekazanie terenów nadgranicznych Niemcom, Wojsko Polskie wkroczyło na teren należącego do Czechosłowacji Śląska Cieszyńskiego, zamieszkałego w większości przez Polaków. 1 listopada 1938 roku Polska zgłosiła jeszcze pretensje do części Spiszu i Jaworzyny. Czechosłowacja zgodziła się na polskie żądania i rozpoczęła się praca nad wytyczeniem nowej granicy. Miała się ona zakończyć 30 listopada. Na terenach, które miały być przyłączone, narastała wrogość do Polaków. 18 listopada mieszkańcy Czadcy zaczęli grozić polskim kolejarzom, którzy przyjechali omawiać sprawy związane z ruchem pociągów. Polacy szybko opuścili miasto. 24 listopada we wsi Orawski pod Zamek ludzie obrzucili kamieniami autobus wiozący polską komisję wytyczającą granicę. 2 członków komisji zostało rannych. Marszałek Edward Rydz-Śmigły nakazał w związku z tym zająć sporne tereny. W Czadcy stacjonował 1 batalion czechosłowackiego 41 Pułku Piechoty z baterią artylerii. Jego dowódca odmówił oddania miasta. Około 10 ruszyła do ataku polska piechota i została przywitana ogniem. Od 12 po obu stronach weszła do akcji artyleria. Około 17 oddziały czechosłowackie na rozkaz szefa sztabu generalnego wycofały się. W walce zginęło 2 żołnierzy armii czechosłowackiej i 2 żołnierzy polskiego 1 Pułku Strzelców Podhalańskich z Nowego Sącza. 2 dni później doszło jeszcze do potyczki pod miejscowością Żdiar, w której zginął 1 polski oficer. Do Polski przyłączono 44 km2 ziemi.